Bory. Mamy inne instrumenty, nie tylko w postaci wprowadzenia jakichś stanów nadzwyczajnych, na co chyba w tej chwili liczy opozycja, że taki stan zostanie wprowadzony i wybory zostaną przesunięte. Tutaj jednoznacznie przeciął te manipulacje, czy te spekulacje ze strony opozycji, głównie Donalda Tuska,
A jaki będzie
prezes
termin, panie
Kaczyński.
pośle, tych wyborów?
No, to już pytanie do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Mamy przedział czasowy od 15 października do 5 listopada, więc mam nadzieję, że w krótkim czasie pan prezydent podejmie decyzję. Wszyscy liczyliśmy na to, że te wybory odbędą się 15 października, ale tu oczywiście, czy to będzie 15 październik, czy 5 listopad, to nie ma znaczenia. Wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie. I tu straszenie grupą Wagnera ze strony, no teraz głównego hejtera chyba Rzeczpospolitej, pana Tuska, nic nie zmieni w tym zakresie. Tak, mamy inne instrumenty, które wykorzystywaliśmy w czasie pandemii, jak chociażby zamknięcie pasa przygranicznego dla osób trzecich. To też w jakiś sposób już pozwala.
Czyli rozumiem, że takie scenariusze są rozważane i one są brane pod uwagę.
No tak, oczywiście. No w przypadku jakichś tam incydentów z zielonymi ludzikami, czy wprost z nielegalnymi imigrantami, mamy instrumenty prawne, żeby ograniczać dostęp osób trzecich, które przecież ułatwiają potem tym osobom transport dalej. Mogą też być po stronie polskiej prowokacje, więc mamy instrumenty nie tylko prawne, nie tylko w postaci stanów nadzwyczajnych.
To tyle, jeżeli chodzi o tę konwencję, to spotkanie w Połajewie. Panie pośle, mnie zastanowił pana wpis z kolei w mediach społecznościowych, na Twitterze. Napisał pan, że warto wspierać Ukrainę, że to ważne, że walczą z Federacją Rosyjską, ale pojawiło się właśnie pewne zastrzeżenie. Polska ma prawo nie zgadzać się na narrację budowaną przez Ukrainę. Chcemy być sojusznikami, jednak jeleni niech sobie Ukraina robi z kogo innego. W jakim kontekście nazwał pan Polaków jeleniami? Dlaczego Ukraińcy i w jakich aspektach starają się z nas zrobić jeleni?
No, to jest takie bardzo eufemistyczne stwierdzenie, ale myślę, że zrozumiałe. Ukraina rzeczywiście prowadzi ostatnio taką narrację, że no, Polska ma we wszystkim im pomagać, ustępować. No, tu kwestia ostatnich oczekiwań, jeżeli chodzi o transport zboża, czy w ogóle produktów rolnych. No, Polska nie może zgodzić się na ukraińskie oczekiwania, że my nawet szkodząc sobie, czy polskiej gospodarce, polskim rolnikom, polskim przetwórcom, będziemy zgadzali się na wszystko, czego oczekuje Ukraina. Oni muszą też rozumieć, że jeżeli Polska będzie słaba, a to do tego by dążyło, no to nie będziemy w stanie im pomagać, tak? A przecież bez polskiej pomocy Ukraina nie przetrwa. Bez rządu, który ich tak wspiera, no, lotnisko w Jasionce, no gdyby go nie było, no to w zdecydowanej większości ta pomoc do Ukrainy nie byłaby w stanie dotrzeć. A my także przecież tylko dzięki temu, że się rozwijamy, mamy dobrą gospodarkę, to też potrafimy być w czołówce
krajów. Ale gdzie ta Ukraina
na
nas osłabia, panie pośle?
No chociażby przez to, że żąda od nas, żebyśmy bez ograniczeń dopuszczali produkty rolne, zboże do Polski ze strony Ukrainy, tak? Mówią, że to im szkodzi, no ale tutaj muszą rozumieć, że jednocześnie, jeżeli byśmy robili to, co oni chcą, to by nam to szkodziło. A my na to się nie zgadzamy. Już nie mówię o narracji dotyczącej kwestii historycznych, tak? Bo one są w tej chwili, powiedzmy, na
to zaraz
drugim
przejdziemy
planie,
do kwestii,
nie można o nich
tak,
zapominać.
Nie możemy, to zaraz przejdziemy do kwestii historycznych, ale skupmy się na tym eksporcie ukraińskiego zboża do Unii Europejskiej, że Polska zamierza blokować ten eksport. To nieprzyjazny i populistyczny krok, to ocenił premier Ukrainy Denis Szmyhal. Ale co jest chyba bardziej niepokojące, panie pośle, w tym wszystkim, to że takie zapewnienia ze strony Komisji Europejskiej i takie zapewnienia o tym eksporcie, właśnie taką decyzję obiecała mu sama Ursula von der Leyen. To powiedział z kolei prezydent Ukrainy w Kijowie podczas niedawnej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy i że Polska będzie zmuszona do zniesienia zakazu obrotu ukraińskimi właśnie zbożami, pszenicą, kukurydzą, rzepakiem oraz słonecznikiem. sojusznikiem po 15 września. Jak Prawo i Sprawiedliwość chce w tym sporze, chyba możemy już nazwać, jakie zająć stanowisko i jak to będzie wyglądało, skoro komisja ma na nas naciskać?
No, myśmy wyraźnie powiedzieli, że nie możemy pozwolić, aby po 15 września zboże, nie tylko zboże, ale także właśnie słonecznik, żeby swobodnie mógł do Polski wpływać. My się zgadzamy na to, żeby tranzyt mógł być do krajów innych i na to się zgodzimy. Natomiast absolutnie nie możemy się zgodzić i nie zgodzimy się nawet kosztem łamania tutaj przepisów unijnych, żeby no, do takiej sytuacji doszło, bo tak jak powiedziałem, no, to jest dla polskiej gospodarki niebezpieczne. Nie możemy działać na swoją szkodę i tu no, niestety nasi partnerzy ze wschodu, Ukraińcy, muszą zrozumieć, tak, że no, jednocześnie sobie szkodzą, tak, dążą do takiej sytuacji, że wpuszczą na to nie tylko polski rynek, tak, bo to jest Słowacja, to są Węgry, to jest Rumunia, które mają ten sam problem i tu akurat mamy sojuszników, którzy nas poprą w tym zakresie, bo wszyscy mają ten sam problem. Jeżeli ukraińskie zboże swobodnie będzie wpływało na nasz rynek, no to ono nie jest zagrożeniem dla rolników francuskich, czy nawet dla niemieckich, ale dla polskich rolników, a to znaczy dla polskiej gospodarki. Na to się nie możemy zgodzić.
Rozumiem, że co, będzie weto, będzie jaka decyzja, bo już wiemy i to oficjalnie mówią przedstawiciele władz niemieckich i francuskich, że niedopuszczalne jest to, aby niektóre państwa uchylały obowiązujące traktaty, że Berlin ma poparcie Francji i kilku innych państw. Nie może być działań jednostronnych, mówił z kolei francuski minister rolnictwa i w takim samym tonie wypowiadał się niemiecki minister rolnictwa, panie pośle. Więc to jest nacisk już nie tylko płynący od Ursuli von der Leyen, ale od największych państw Unii Europejskiej.
No, mówią o tym, że nie może ktoś blokować ich polityki, ale my mówimy o vice versa też. Oni nie mogą blokować też naszej polityki w tym zakresie. Tu rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwestie granic, to Unia Europejska ma kompetencje i to się zgadza. Natomiast no, nie może tych kompetencji używać po to, żeby no, niszczyć czy szkodzić poszczególnym gospodarkom. Tutaj, jak powiedziałem, no, na szczęście nie jesteśmy sami w tym zakresie, tylko te wszystkie kraje przygraniczne mają ten sam problem i będziemy działać wspólnie, a w najgorszym wypadku no, rzeczywiście nie pozwolimy na swobodny przepływ, tylko zboża tylko na tranzyt. No i to wtedy będą, myślę, że Ukraińcy mogą być zadowoleni. Europa Zachodnia również spełni swoje oczekiwania, żeby to zboże przez Polskę przepływało, natomiast nie może być swobodnego przepływu, tak? No bo to jeżeli pozwolimy na to, co było poprzednio na początku, że to zboże swobodnie wpływało, no to tak jak pani pamięta, no słuchacze pamiętają problem z nadmiarem zboża i ze rażącym spadkiem cen. No a to jest niedopuszczalne, więc no tu będzie poważny konflikt między Polską a Unią Europejską w tym zakresie, bo rzeczywiście jeżeli Unia będzie nas zmuszać do tego, no to my będziemy zmuszeni postąpić no nawet wbrew traktatom, ale ratując polską gospodarkę. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, tak, że jednak Unia się zreflektuje, że Niemcy się zreflektują, że to prowadzi do, że tak powiem, no, do sytuacji, w której stratę poniesie Ukraina. Bo my będziemy na tyle osłabieni, że no nie będziemy w stanie Ukraińcom pomagać, a mało tego, to dojdzie do poważnych perturbacji w polskiej gospodarce. No chyba, że o to Niemcom chodzi, tak? I tutaj jest gra na destabilizację sytuacji gospodarczej w Polsce. No to wtedy ja rozumiem, dlaczego Niemcy chcą to robić, bo jeżeli rzeczywiście...
No właśnie, dlaczego, panie pośle, dlaczego Niemcom tak na tym zależy i Francuzom, żeby osłabiać polską gospodarkę? To jest intencjonalne działanie?
No, jeżeli tak spojrzymy trochę obiektywnie, bo to wiadomo, no trudno obiektywizm z naszej strony tutaj, bo jesteśmy zaangażowani nie tylko emocjonalnie, ale także politycznie, to widać z tego, że rzeczywiście może tak być, że Niemcy dążą do osłabienia polskiej gospodarki, to we własnym interesie, co niedawno sami mówili, że przecież za jakiś czas to Polska może dogonić Niemcy, co jeszcze niedawno wydawało się i nam, ale także Niemcom, to już w ogóle niedopuszczalne, a w tej chwili to jest realne i poważni analitycy gospodarki o tym mówią. No i druga strona tego medalu to jest też chęć pomocy opozycji, a szczególnie Donaldowi Tuskowi, że w przeddzień wyborów takie zawirowania w polskiej gospodarce niewątpliwie będą służyły opozycji i do tego nie możemy dopuścić. Tak? To jest bezprawna ingerencja obcych państw w polską politykę wewnętrzną, w tym wypadku wykorzystując akurat instrumenty prawne, które mają, bo do tej pory to robili to wbrew traktatom, teraz chcą wykorzystać traktaty, czyli polityka, czy tutaj zamknięcie granic, polityka celna, no to są kompetencje Unii Europejskiej, no ale one rzeczywiście no nie mogą być wykorzystywane przeciwko poszczególnym państwom, a tak by to było.
Powiedział pan w wcześniejszej swojej wypowiedzi, że te sprawy historyczne są bardzo ważne. Ja mam przed sobą 110 numer Kuriera Wnet, właśnie z sierpnia 2023 roku. No i na okładce tytuł artykułu, który znajduje się w środku, Wołanie Wołynia. Artykuł, który mówi, przypomina o tym, co zdarzyło się w 1943 roku. No i panie pośle, jak ta polityka historyczna? Pan jest zadowolony z tego, jak wyglądały obchody 80. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu?
No nie jestem zadowolony. Uważam, że Ukraińcy też tutaj wykorzystują tą sytuację wojenną, wojnę u siebie, żeby blokować ciągle to, do czego sami nawołują. Tak sami mówią, że ich ofiary po stronie rosyjskiej, czyli na terenach zajętych przez Rosjan, czy to Ługańsk, czy Donieck, wymagają pamięci, trzeba je ekshumować. Były te wszystkie zbrodnie w Irpieniu i tak dalej. No bardzo na to zwracali uwagę. No muszą nas zrozumieć, że my też chcemy swoich obywateli.
Ale jakie działania podejmujemy? Bo my cały czas słyszymy ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości, z rządu pana partii, że my chcemy, że my chcielibyśmy, ale te kroki chyba nie są podejmowane. Przynajmniej nie słyszymy jakichś deklaracji ze strony premiera Mateusza Morawieckiego, który się wyraźnie o to dopomina. Albo stosuje po prostu, albo żeby rząd stosował jakieś, no może nie sankcje, to jest złe słowo, ale jakieś no po prostu wymagania wobec Ukrainy w tym aspekcie, bo słowa są piękne, ale gdzie są czyny, panie pośle?
Pan premier Morawiecki jednoznacznie się wypowiedział, że
no dobrze,
my
i to wiemy.
Od Ukrainy
żądamy, tak.
Ekshumacji.
I co dalej?
Ja też tutaj nawołuję do środowisk, no, że tak powiem, wołyniaków, żeby nie zwracać już mniej, żeby zwracać może mniejszą uwagę na tą kwestię, czy nas przeproszą Ukraińcy, czy nie, bo tam już nie jeden premier to robił. W tej chwili uważam,
a kto
że
tak zrobił? A kto nas przeprosił, panie pośle?
No nie wiem, Janu Janukowicz chyba przepraszał,
chyba?
Tak mi się wydaje.
Tak panu się wydaje?
Tak mi się wydaje. No, mm-hmm. ktoś
no ale co jest za tymi przeprosinami?
To, moim zdaniem właśnie chodzi bardziej o to, żebyśmy mogli te ekshumacje robić i to tłumaczenie się, że jest wojna, moim zdaniem nie jest właściwe.
To dlaczego Ukraińcy
no,
tego nie robią, panie pośle?
Sami pani powiedziała, że no możemy nawoływać, robić sankcje. No sankcje nie bardzo możemy w tej chwili wprowadzać wobec Ukrainy, no bo to byłoby działanie na szkodę też naszą, tak? Bo przecież Ukraińcy walczą w tej chwili też o naszą wolność, tak? Jeżeli oni nie będą walczyć, nie będą stać zdeterminowani, no to Rosjanie przecież nie mają granic, tak? Zdobędą Ukrainę, potem to, co mówił świętej pamięci Lech Kaczyński, pójdą dalej, kraje bałtyckie.
To czemu, Polska, to inaczej więc... zapytam, panie pośle, to dlaczego Ukraińcy tak bardzo nie chcą tych ekshumacji, albo dlaczego się ich obawiają po prostu?
No ja myślę, że to jest kwestia braku świadomości po stronie społeczeństwa ukraińskiego skali tych zbrodni. Ukraińcy się boją ujawnienia, że to była tak ogromna. Wschodnie to pewnie to nie istnieje w ogóle, a w Ukrainie Zachodniej jest to pojęcie, że to było symetryczne działanie, że Polacy też zabijali Ukraińców, więc ta asymetria, która by się wtedy pokazała, jak wielki ogrom był tych mordów na Polakach, a jak niewielkie te retorsje często w pełni uzasadnione ze strony polskiej, no to tego się obawiają, tak? I uważam, że to jest błąd, że trzeba z tą prawdą się zmierzyć i będziemy do tego dążyć, tak? Będziemy dążyć do tego, żeby jednak ta prawda ujrzała światło dzienne po stronie ukraińskiej, bo my ją znamy, tak, ale chcielibyśmy upamiętnić ofiary. One, to, co do tego nie ma wątpliwości, tak, że mamy tutaj dobrą wolę, natomiast no, są pewne problemy w instrumentach prawnych, jak to wyegzekwować. No na siłę tego nie zrobimy. Jesteśmy gotowi ponieść wszelkie koszty IP. Jest przecież otwarty. Ostatnio jakieś tam niewielkie działania odkrywkowe tych szczątków są prowadzone w jednej z wiosek, no ale to jest działanie incydentalne. No, chcielibyśmy to niewątpliwie systemowo rozpatrzyć, ale no, no mamy tutaj pewną pułapkę, tak? No z jednej strony chcielibyśmy, z drugiej strony chcemy zaszkodzić Ukraińcom i to dlatego powiedziałem, no nie chcemy być tutaj jeleniami w tej sprawie i także w tej, tak? Nie tylko tej gospodarczej, ale także w tej historycznej, że to tylko w jedną stronę ma działać. Mam nadzieję, że Ukraińcy, że tak powiem, dojrzeją do tego, żeby się z tą prawdą historyczną zmierzyć.
A jak nie dojrzeją, panie pośle?
Tym lepiej,
no. A jak nie dojrzeją, panie pośle? Nawet jak skończy się wojna i nie będą wydawali zgody na ekshumację, to co wtedy?
No ale pani redaktor, no, mogę się zapytać, co wtedy? No, jakie są rozwiązania po drugiej stronie?
Ja nie jestem posłem, tak? ja nie jestem.
Ja wiem, tylko że tu no, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, pani redaktor, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. No i przecież nie pójdziemy na siłę, nie będziemy tych ekshumacji tam robić, czy poszukiwań, bo często trzeba poszukiwać tych pochówków, bo już te wiosek nie ma, zarośnięte wszystko jest i nie wiadomo dokładnie, gdzie to jest, więc to wymaga dłuższej pracy. Oczywiście bez dobrej woli ze strony Ukraińców tego nie zrobimy. No, to nie ulega wątpliwości. My tą dobrą wolę mamy, namawiamy naszych partnerów ukraińskich, żeby też tą dobrą wolę mieli i mam nadzieję, że ona wreszcie tam.
A co oni mówią? Zwycięży. Państwo ich namawiają, a oni co mówią?
No cały czas mówią, że jest wojna, tak, no, że mają ważniejsze sprawy na głowie. No i można powiedzieć, że tak jest. No to są, niepodległość jest ważniejsza od tych innych spraw, ale w tym wypadku akurat się z nimi nie zgadzamy, bo na tych terenach Ukrainy Zachodniej spokojnie można te prace prowadzić, dlatego że my je będziemy prowadzić, nie oni. Nawet kosztów z tym nie ponoszą żadnych. Więc to tłumaczenie do końca jest prawdziwe, no.
I
ale
teraz,
niestety, no, ja z bólem serca muszę przyznać, że nie rozumiem Ukraińców. I szkoda, no, że nie chcą w tym wypadku z nami współpracować.
Szkoda. My państwu polecamy najnowszy Kurier Net, Wołanie Wołynia, tekst, który jest w najnowszym numerze. No i na koniec, panie pośle, Komisja Weryfikacyjna do spraw wpływów Rosji na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Prezydencki projekt przyjęty przez Sejm. No i co dalej z tą komisją, panie pośle? Kiedy będziemy znać członków? Kiedy ona zacznie działać?
No teraz, że tak powiem, ruch po stronie pana prezydenta, żeby jak najszybciej podpisał ustawę i wówczas będzie można ją publikować i wejdzie w życie. Pani marszałek wówczas ogłosi termin, żeby jak najszybciej zgłaszać kandydatów. No, według zapowiedzi opozycji nie chcą zgłaszać, to znowu opóźni, bo trzeba dwuetapowo to zrobić. Najpierw wszystkie kluby mają prawo zgłaszać, potem te, które zgłosiły, to mogą uzupełniać pełny skład, żeby było 9 osób i wtedy dopiero komisja może rozpocząć pracę. To może jeszcze kilka tygodni potrwać w najgorszym wypadku. Moim zdaniem na koniec sierpnia, bo w tej chwili widać, że do 15 sierpnia, kiedy mamy czy tam 16 prawdopodobne posiedzenie Sejmu, no to pełnego składu nie uda się jeszcze wybrać.
A kogo by pan widział, panie pośle, w tej komisji? Kogo by pan zgłosił, jakby pan mógł?
No na pewno profesor Cęckiewicz moim zdaniem jest świetnym kandydatem do tej komisji. No jego wiedza i historyczna i teraz już ta, że tak powiem, bieżąca, związana z projektem czy tam z produkcją resetu, daje mu ogromną wiedzę w tym zakresie. No brakuje tylko jeszcze informacji niejawnych, bo do nich pan profesor czy redaktor Nie mają dostępu, a komisja będzie miała dostęp, a niewątpliwie takie informacje są, bo jedna z takich informacji została odtajniona przez Sikorskiego, jak tam krótko się obraził na swojego plenipotenta, czy na swoje zaplecze polityczne i odtajnił jedną z notatek. Niewątpliwie takich dokumentów jest więcej, do nich trzeba dojść, więc tu liczę teraz szybko, żeby pan prezydent jak najszybciej podpisał. No, przyjęliśmy jego poprawki, więc nie powinno być żadnych wątpliwości, żeby tą ustawę podpisać.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister infrastruktury i budownictwa. Dziękuję panie pośle i pięknego dnia życzę.
Dziękuję, dobrego dnia.
Dobrego dnia. Za kilka minut naszym gościem będzie generał Roman Polko. Porozmawiamy oczywiście o grupie Wagnera i o Wagnerowcach, którzy do Grodna przybyli, tam stacjonują. Wiemy także, że grupa Wagnera szkoli brygady zmechanizowane Armii Białoruskiej. Jakie to może mieć konsekwencje? O tym za kilka chwil. A teraz z nami John Mayer i Queen of California. I zapowiadana rozmowa przy naszym telefonie jest pan generał Roman Polko, generał Dywizji Wojska Polskiego, oficer Wojsk Powietrzno-Desantowych Sił Specjalnych. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry.
Panie generale, co my wiemy dziś na temat grupy Wagnera na Białorusi? Jakie mamy informacje na temat tych ludzi?
No mam nadzieję, że w przestrzeni publicznej mamy mniej tych informacji niż osiągnęły czy zdobyły służby wywiadowcze. No w każdym razie, po pierwsze, nie ma co demonizować samej grupy Wagnera, no ponieważ rzeczywiście są niebezpieczni, tak, są to bandyci, są to kryminaliści, ale nie są to jakieś formacje przeszkolone, super wojskowo, super komandosi, nie do pokonania, no ponieważ nawet w samej Ukrainie pokazali, że no, walczą rzeczywiście, ale przede wszystkim ginęli i te zdobycze, które mieli osiągnąć, nie osiągnęli, a w konfrontacji z sojuszem NATO z pewnością nie odgraliby kluczowej roli. Natomiast inną sprawą jest to, że nieprzypadkowo propaganda kremlowska tak eksponuje mocno grupę Wagnera, wręcz odcinając się od niej, ponieważ oni mogą właśnie służyć tak jak do tej pory służyli, do brudnych wojen, czyli krótko mówiąc, jakiekolwiek działania podjęliby na terytorium Polski, to i Łukaszenka, i Putin będą się od nich odcinać. I jeżeli takie działania mogłyby być hipotetycznie prowadzone, to nawet nie przez tą samą grupę Wagnera, tylko po prostu przez specnaz, przez służby wywiadowcze jednej, drugiej siły, które będą tą naszywką grupy Wagnera zawsze ukrywać tych prawdziwych ludzi, którzy za tym stoją, czyli krótko mówiąc podmioty państwowe, bo tak prowadzi się brudne wojny, że realizuje się to czyimiś rękami, realizuje się to wystawiając grupę Wagnera jako szyld i nawet jeżeli angażuje się profesjonalny sprzęt, uzbrojenie, profesjonalne wyposażenie, no to tak się jedna i druga strona będzie od tego odcinać. Mamy przykład chociażby z tak zwanymi uchodźcami, bo to trudno nazywać uchodźcami. Widać wyraźnie, że służby białoruskie wspierają je w pokonywaniu różnego rodzaju barier, dostarczają sprzęt, niektórych werbują do swoich szeregów. No a słyszymy też z drugiej strony przez niektóre fundacje pomocowe, no, które nie wiem, czy są pożytecznymi idiotami Kremla, czy wchodzą w tą narrację, jak oni mówią, że to są przecież biedni ludzie, trzeba im pomagać. Tak, wśród nich są biedni ludzie, są kobiety i dzieci, ale głównie jako coś, co ma maskować ten główny nurt w tym szlaku migracyjnym, w którym jest przerzucanie na terytorium Polski, Europy, różnego rodzaju bandytów, zbrodniarzy, no ale także etatowych pracowników sił specjalnych Białorusi czy Rosji.
Panie generale, informacja, którą podało Ministerstwo Obrony Białorusi, grupa Wagnera szkoli brygady zmechanizowane armii białoruskiej. Wagnerowcy ponoć mają kłaść nacisk na prowadzenie działań bojowych we współczesnych warunkach, opracowują elementy aktywnej obrony, informuje służba prasowa białoruskiego resortu obrony. Jak my w Polsce powinniśmy czytać taką informację właśnie wysłaną z Białorusi?
No z uśmiechem na twarzy. No skoro wojska białoruskie są szkolone przez zacofane technologicznie siły grupy Wagnera, no to pokazuje rzeczywiście słabość również tej białoruskiej armii, która jest takim typowym mięsem armatnym. Widzimy te obrazki nawet z tego szkolenia. Jak człowiek widzi te stalowe hełmy, to rzeczywiście takie déjà vu sprzed, nie wiem, 40 lat z minionej epoki, gdzie rzeczywiście w Polsce panowały w polskiej armii takie feudalne maniery, gdzie generałowie koncentrowali się na podlizywaniu się, nie wiem, politykom, czy uprawianiu polityki, czy na różnego rodzaju osobistych korzyściach, korupcji, a nie na tym, żeby osiągać konkretne zdolności bojowe. To jest naprężanie muskułów, wykorzystanie tego szyldu, jaką stała się grupa Wagnera, napompowanego naprawdę do maksymalnych rozmiarów, po to, żeby udawać, że dokonuje się jakaś rewolucja, nie wiem, i osobowa, i technologiczna, no ale trudno być specjalnym, trudno być silnym, mocnym, jeżeli jest się zacofanym technologicznie, jeżeli w armii panują feudalne obyczaje. Czasy Taylora skończyły się w biznesie, gdzie jeden myśli, a drugi ma tylko wykonywać to, co mu się każe, a ta armia dalej funkcjonuje w taki sposób.
Panie generale, czy pan się nie obawia, że na terytorium Polski właśnie na przykład w okolicy terminu wyborów mogą pojawić się tak zwane zielone ludziki, że to będą prowokacje właśnie w tym terminie wymierzone w państwo polskie?
No z pewnością różnego rodzaju działania o charakterze dywersyjnym, rozpoznawczym, sabotażowym gdzieś tam z tyłu głowy rosyjskich decydentów są. I nie jest tak, że ja się tego nie obawiam. Ja tylko wskazuję, że prawdziwym konstruktorem tego typu działań no to nie będzie grupa Wagnera, tych 100 ludzi, którzy gdzieś tam się przemieszają, bo to jest rzeczywiście warte śmiechu. Tylko, że właśnie ten szyld grupy Wagnera może być wykorzystany po to, że jeżeli ktoś wpadnie, no to będzie się od tego i Łukaszenka, i Putin odcinać. My z tym nie mamy nic wspólnego. Czyli krótko mówiąc, nie dojdzie do takiego poziomu działań, który byłby, mógłby być w środowisku międzynarodowym nazywany jakąś tam agresją inspirowaną przez Putina czy przez Łukaszenkę. Wojna, nie wojna, takie działania hybrydowe to jest coś, co Łukaszenka i Putin rozpoczęli jeszcze przed inwazją na Ukrainę i z pewnością będzie to ulegało nasileniu wtedy, kiedy trafi się na podatny grunt. Na podatny grunt trafiło uderzenie tą tak zwaną bronią demograficzną. Wiem, że to brzmi okrutnie, bo wśród nich są też niewinni ludzie. I było to wykorzystywane, ta taka postawa właściwie, która spowodowała skłócenie też partii politycznych pod tym względem. Krótko mówiąc, pojawiły się fundacje, grupy, które no, mówiły wpuśćcie ich, a później zobaczy się, kto to jest. No i teraz też te wszystkie spory, które się pojawiają w Polsce, jeżeli będą dotykać bezpieczeństwa, no to będzie to niebezpieczne dla naszej stabilności. Są też tak naprawdę apel dla polityków, że oczywiście prowadźmy kampanię, ale na argumenty, a nie żeby w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, polityki międzynarodowej nie mówić jednym głosem w kwestiach po prostu tych aktualnych, które wyzwań, które powinny być dla nas wszystkich wspólne.
Panie generale, pojawiła się ta informacja, właśnie pan też to podkreślił, przybycia około 100 najemników rosyjskiej grupy Wagnera w okolicy przesmyku Suwalskiego. Pan wypowiadał się już w tej sprawie, mówił pan o tym, że jest to właśnie koncentracja uwagi Zachodu, a realne działania są realizowane tak jak dotychczas. Ale ja bym chciała się zapytać o te obozy, bo ta setka faktycznie jest wykorzystywana propagandowo, ale pojawiły się informacje o kilku tysiącach żołnierzy z tej grupy Wagnera i o tych obozach, które się znajdują na Białorusi. I jak możemy to zweryfikować? Czy to jest w ogóle informacja potwierdzona, czy to też była jakaś propaganda i tych tysięcy nie ma, tylko to są setki?
No, niech to będą nawet tysiące. No tak jak tysiące harcerzy wyjeżdża na obozy harcerskie w Polsce i buduje obozowiska. Wydaje mi się, że lepiej pod względem konstrukcyjnym zorganizowane niż to, które widzimy grupy Wagnera. A nasze grupy rekonstrukcyjne mogłyby sprzęt od tych super żołnierzy szkolących tych białoruskich sił, białoruskie siły pożyczać, ponieważ no, to jest naprawdę, to są unikaty z II wojny światowej. Warto by je wykorzystać podczas pokazów rekonstrukcyjnych.
Naprawdę tak aż mówiąc, tak stary tak mówiąc, sprzęt poważnie, mają?
No to jest, przecież to widać na tych obrazkach, stalowe hełmy, gdzieś jakieś takie mundury, ta postawa strzelecka taka, że naprawdę usiąść i płakać ze śmiechu tak naprawdę, kiedy szkolą tych białoruskich żołnierzy. Otóż nie chcę minimalizować tego zagrożenia, które wiąże się z tym, co się dzieje na flance wschodniej, ale podkreślam raz jeszcze, grupa Wagnera to jest zasłona do rzeczywistych działań Kremla, do tego, gdzie te siły specjalne czy grupy dywersyjne mogą być przerzucane i ona jest potrzebna tylko i wyłącznie do tego celu, żeby jeżeli coś, cokolwiek się stanie, czy jakikolwiek akt dywersji, terroru będzie miał miejsce, to żeby mówić, że nie mamy z tym nic wspólnego, to ta grupa Wagnera, popatrzcie tutaj nawet wręcz cynicznie można powiedzieć, Putin może powiedzieć, ja ich właśnie wyrzuciłem z Rosji, bo oni u mnie też tego typu wrogie działania prowadzili, to jest nasz wspólny problem. I tak na to patrzę, nie można demonizować, zagrożenie jest takie jak było, po prostu sięgnięto po nowe narzędzie propagandowe, po ten szyld, który sprzedał się w środowisku międzynarodowym dzięki marszowi Prigożyna aż pod Moskwę, jak dotarli, no ale Warszawa, przesmyk Suwalski to nie Moskwa i będziemy tutaj na bieżąco monitorujemy cały czas sytuację. Dobrze, że wiemy o wszelkich ruchach, które mają miejsce, a wojska i siły te, które są przy granicy, z pewnością bez problemu dałyby sobie radę. Także, no, krótko mówiąc, no, czasem wręcz dostaję też takie pytania, maile, czy dlaczego jeszcze NATO nie jest w stanie gotowości. Bo ja mówię, no popatrzmy na to, jakie to są siły. No, to jedna zwykła polski batalion nawet bez problemu dałby sobie radę z tym demonizowanym zagrożeniem, jeżeli to miałoby być to. A tutaj prawdziwy problem polega na tym, że musimy być gotowi do monitorowania granicy, służby wywiadowcze, informacyjne muszą być bardzo aktywne, Wojska Obrony Terytorialnej, które doskonale znają ten teren i siły specjalne, które w takich działaniach nieregularnych są szkolone. Posiadamy elitę w tym regionie świata, sił specjalnych, GROM, jednostkę komandosów, Formozę, jednostkę Agat, którzy doskonale sobie z tego typu hybrydowymi zagrożeniami czy działaniami dywersantów dają radę. Stąd też jestem spokojny o nasze bezpieczeństwo, co oczywiście nie zmienia faktu, że ten atak hybrydowy na granicę trwa i nasze wzmocnienie i ten czynnik odstraszania w tamtym regionie jest potrzebne. Chociażby po to, żeby mieszkańcy tego regionu czuli się spokojniejsi.
Panie generale, potężne eksplozje w Moskwie. Dzisiaj informacja taka do nas dotarła, że w nocy w Moskwie doszło do eksplozji. Między innymi uszkodzony został jeden z moskiewskich budynków, w którym miały znajdować się biura kilku rosyjskich ministerstw, informują ukraińskie media. Jest tymczasowy zakaz lotów nad Moskwą, a mer Moskwy mówi o ataku ukraińskich dronów. To dobre informacje dla Ukrainy, czy wręcz przeciwnie, bo przecież słyszeliśmy o warunkach przez koalicjantów zachodnich stawianych, żeby nie wykorzystywać broni na terenie Rosji. Jak mamy z kolei to odbierać, to czytać?
No widać wyraźnie, że ofensywa utknęła tak naprawdę i to przesuwanie tego frontu 1 km, 2 km i to kiedy zostały no nieco ponad 2 miesiące do tego, żeby rzeczywiście pogoda pozwoliła na przeprowadzenie skutecznej ofensywy, no nie zmienia sytuacji na froncie. No z pewnością uderzenie na obiekty wojskowe, na cele w Rosji, to jest wykorzystanie tego, co obnażył Prigożyn swoim marszem. Słabość obrony wewnętrznej Rosji. Przecież ta grupa Wagnera niezatrzymana, a właściwie zatrzymywana przez jakieś takie, nie wiem, pozorne wręcz działania, była w stanie bez problemu dotrzeć do samej Moskwy. I to jest zmuszenie tak naprawdę Rosji do tego, żeby część sił wycofała z Ukrainy po to, żeby chronić własnego terytorium. No nie da się tego typu wojny, w której jest agresor, prowadzić w sposób szlachetny od początku do końca tylko z jednej strony i z takimi ograniczeniami, które pozwalają działać tylko na własnym terytorium, a nie na terytorium wroga, który koncentruje siły, mobilizuje zasoby logistyczne przy granicy czy uderza. Rosjanie też muszą mieć świadomość, że ma miejsce wojna i ta wojna na wyczerpanie nie może wyczerpywać tylko samej Ukrainy i uderzać w morale ludności cywilnej Ukrainy, tylko do rosyjskiej społeczności też musi dotrzeć informacja, że ta wojna nie jest dobra i dobrze byłoby ją zakończyć.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan generał Roman Polko, generał Dywizji Wojska Polskiego, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Godzina 8:56 na naszych zegarach. Poranek Wnet dobiega końcowi. Ja już się z Państwem żegnam. Magdalena Uchaniuk, razem dzisiaj ze mną Małgosia Klesz, która wydawała, Marcin Suchmiel realizował. Jutro słyszymy się o godzinie 7:00. Jutro rocznica powstania warszawskiego, więc będziemy wspominać, więc będziemy rozmawiać, co się dzieje w muzeum. Opowiemy Państwu o pięknych znaleziskach, o pięknych historiach, które z powstaniem warszawskim związane. A dzisiaj pożegnamy się z Państwem piosenką zespołu ABBA.